Ja sobie pozwoliłam taki temat, sakrament małżeństwa, zarezerwować, dlatego że nie wiem, czy wiecie, że ja jestem z wykształcenia, z wyższego wykształcenia jestem teologiem, bo mam jeszcze średnie wykształcenie techniczne, jestem poligrafem, stąd lubię ładną poligrafię i bardzo lubię, że tak powiem, zgłębiać teologię. Teologia to wiecie, że to jest nauka o Panu Bogu, więc po moim takim pierwszym nawróceniu stwierdziłam, że ja w zasadzie o tym Panu Bogu chciałabym wiedzieć jak najwięcej, o tym, co ten Pan Bóg dla nas przygotował i zamierzał. Więc to jest taka moja ogromna pasja. Oczywiście teologia studiowana w wieku 20 lat jest po prostu... była, myślę, że bardzo płytko przeze mnie przeżywana. Dopiero teraz, gdzieś tam po 40 porządnie, człowiek zaczyna faktycznie uprawiać na kolanach, zaczyna pewne rzeczy rozumieć. Zresztą to, co dzisiaj będę mówiła, też było przeze mnie śledzone latami i ciągle mi się wydaje, że dojrzewam do tej teologii ciała Jana Pawła II, o której będzie dzisiaj dużo mowy. Więc zachęcam was, żebyście się nie zniechęcali, jeżeli sięgacie nieraz po jakieś dokumenty Kościoła, czy nie rozumiecie, nie dociera do was. Nieraz to jest kwestia języka, z którym się trzeba oswoić, a nieraz to jest kwestia pewnej dojrzałości. Nieraz to jest tajemnica wielka, dlaczego to jest nam zakryte jeszcze na ten czas, a potem przychodzi olśnienie i człowiek nagle zaczyna wszystko widzieć inaczej. Także ja będę dzisiaj nieudolnie was próbowała trochę rozsmakować, pokazać, rozmakować w takim teologicznej refleksji na temat sakramentu małżeństwa, ale też pokazać szerzej sam ten sakrament, którym większość z nas żyje bądź się przygotowuje do życia w sakramencie małżeństwa. Będę chciała troszeczkę podążyć za tą myślą Jana Pawła II, która jest genialna, a którą mam nadzieję, że już troszkę, że tak powiem, zaczynam rozumieć pomalutku. Wyjdę od tego, że właśnie... bardzo dużo na temat sakramentu małżeństwa jest w tej książce, z którą bardzo bym chciała, żebyście się kiedykolwiek zapoznali. Mężczyzną, niewiastą stworzył ich. Ona najczęściej jest w takiej formie, jak tu pokazuję, ale są różne wydania. W każdym razie, co rozumiemy, bo to jest tak zwana teologia ciała, ukryta właśnie na tych kartach. Tutaj jako watykańskie wydawnictwo to wydało przed laty. Więc myślę, że w bibliotekach różnych tych jest to dostępne. Jest to całość rozważań pod takim tytułem. To są katechezy, które wygłosił Jan Paweł II podczas swoich audiencji środowych. W ciągu 5 lat on, słuchajcie, środa w środę w auli Pawła VI spotykał się i mówił o małżeństwie, o sakramencie małżeństwa. Mówiłby pewnie nieprzerwanie, gdyby nie to, że w 1981 roku był zamach na jego życie i rekonwalescencja i to był ten jedyny okres, kiedy musiał te katechezy przerwać, jakby zawiesić z racji tego dramatycznego czasu, który oczywiście w dłuższej perspektywie okazał się wielkim błogosławieństwem dla Kościoła, dla nas. To, co papież przeżył, myślę, że to wielkie owoce potem też wydało w jego życiu, w jego umieraniu, w jego starości. Ale była to niewątpliwie ogromna praca systematyczna. W sumie jest to 129 katechez na ponad 800 stronach maszynopisu. I to jest w naukach, w kościele, w dziejach kościoła najbardziej obszerna papieska nauka na jeden temat. Ja osobiście uważam, że papież za samą tą teologię ciała powinien dostać tytuł doktora kościoła. A wiemy przecież, że to jest tylko jakaś tam kropla w morzu, którą on głosił. Przecież on się na każdy temat w zasadzie wypowiedział. Na każdy temat papież się wypowiedział. Ja nie wiem, na jaki temat papież się nie wypowiedział. W zasadzie tyle dokumentów, tyle materiałów, ciągle nieodkrytych. On jakby wyprzedzał tą epokę naszą. My niestety już o nim zapominamy niektórzy, zwłaszcza ci młodsze roczniki, które tak nie pamiętają go, a ja mam wrażenie, że my jeszcze nie dorosliśmy do tej jego nauki. Myślę o ludziach Kościoła. Ogólnie mówiąc, tak ogólnie, żeby usystematyzować to jest taka dobra nowina o ludzkiej seksualności. Papież dokonał takiego przewrotu może na wzór przewrotu kopernikańskiego w astronomii, w myśleniu o świecie, tutaj w dziedzinie seksualności dokonał się taki przewrót, ogromny przewrót. Kościół niestety, jakby do myśli Kościoła zupełnie, pewnie nieświadomie przeniknęły te manichejskie takie, manichejski pesymizm, ogólnie mówiąc manichejizm został odrzucony nauce Kościoła, tak? To nie jest, Kościół szybko orzekł, że to nie jest nauka, która jakby służy dobru ludzkości, a zasadniczo to gdzieś przeniknęło, to myślenie, że człowiek to jest dusza i ciało, że dusza jest tym dobrym, ciało jest tym złym. Czyli generalnie manicheizm negował wartość ludzkiego ciała. I gdzieś nasi przodkowie, może nasze babcie jeszcze, czy prababcie, jeszcze gdzieś tam miały, to pokolenie przed Janem Pawłem II często tak myślało o tym ciele, o seksualności, o seksie, o małżeństwie, że to jest jakaś tam droga drugiej kategorii, że to jest takie coś grzesznego, coś, co trzeba oczywiście, co musi być w małżeństwie, no bo dzieci trzeba mieć, tak? Ale zasadniczo o tym się nie mówiło, to było wielkie tabu. Jeżeli się o tym mówiło, to na zasadzie takiego, a to o tych świństwach się nie rozmawia. I tak niestety, tak, to była dziedzina, którą no dopiero papież tak mocno, na taką masową skalę dowartościował. I w ogóle ja osobiście uważam, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, chociaż gdzieś już u kogoś też to słyszałam, ktoś podzielał jakby ten pogląd, że ta cała teologia ciała to jest taki jakby ogromny pozytywny komentarz do encykliki Humanae Vitae. Paweł VI w encyklice Humanae Vitae w 1968 roku powiedział wyraźnie nie antykoncepcji. O tej encyklice być może będzie mówił właśnie ksiądz Jacek więcej. Do niej będziemy na pewno wracać, bo tam Kościół sprecyzował też podstawy odpowiedzialnego rodzicielstwa, powiedział, jaka miłość powinna być między ludźmi. Ale to był bardzo, bardzo objętościowo mizerny dokument. To jest około tam 20-30 stron, to zależy od wydania i od, wiadomo, od poligrafii, od tego, jaką czcionką i tak dalej. Ale to był tak cieniutki dokument, a jednocześnie dokument, który... O tym się też tak oficjalnie nie mówi, ale wywołał, ja to nazywałam schizmą, ale pamiętacie, jak była doktor Dorota Dźwig, to ona powiedziała, zwróciła na to uwagę, o apostazji Kościoła Zachodniego w stosunku do tego nurtu, który papież jakby wygłosił, tak? Czyli na przykład, że biskupi niemieccy nie przyjęli tej nauki, mimo że jest to nauczanie ex cathedra, czyli uroczyste nauczanie. Nasi biskupi stanęli po tej stronie właściwej, tak? Zresztą wtedy Jan Paweł II jeszcze jako Karol Wojtyła był w tej grupie krakowskiej, która w jakiś sposób opiniowała też, bo papież Paweł VI, zanim ten dokument ogłosił, on pytał różnych ekspertów, radził się, jak podpisywał ten dokument, ogłaszał go, to podobno nawet płakał, bo wiedział, że ten dokument będzie takim dokumentem ogromnego sprzeciwu, wywoła ogromną burzę, bo powiedzieć nie antykoncepcji w dobie, kiedy pigułka była przedstawiana jako och, ach, nie? Wszyscy się zachwycali, każdy straszył przeludnieniem i tak dalej, więc miała być tą nadzieją, miała być tym postępem, a Kościół tutaj mówi nie, postępowi Kościół mówi nie i tak dalej. Więc ten dokument rzeczywiście podzielił ludzi Kościoła, podzielił na samych małżonków, podzielił hierarchów, mimo że mówię, nasz Kościół Polski miał silnych przywódców, liderów, którzy stanęli po tej właściwej stronie, co dzisiaj możemy po owocach poznać, że jesteśmy po tej właściwej stronie, bo jak wyglądają chociażby nasze małżeństwa, rodzina, jak wygląda małżeństwa, rodziny na przykład w kościele niemieckim, katolickim. Tutaj też zauważmy, że gdzieś ten kościół katolicki, niemiecki chociażby, czy w ogóle zachodni, może bliżej, oni żyją na co dzień z protestantyzmem, a protestantów nie obowiązuje przecież magisterium kościoła, oni nie mają takiej instytucji urzędu nauczycielskiego i tak dalej, więc gdzieś tam może żyjąc bliżej też protestantów troszkę ten kościół niemiecki tak mocno zaoponował. No ale do tego zmierzam. Zobaczmy, gdzie oni są dzisiaj, gdzie jesteśmy my, więc życie pokazało, czas pokazał, że Duch Święty jakby czuwał nad tym podpisem Pawła VI, nad tym dokumentem. I Jan Paweł II widząc, myślę, właśnie, że ten dokument był takim bardzo krótkim, zwięzłym dokumentem, który pewne rzeczy powiedział, tak, nie i tak dalej, stwierdził, że nie ma co tutaj bić piany, tylko trzeba dać ludziom głęboki, pogłębiony, piękny komentarz, pozytywny komentarz do tej nauki Pawła VI. I ta teologia ciała po prostu jest, myślę, że tym pięknym komentarzem, rozwinięciem tego. On jest trudnym językiem pisana, bo papież, pamiętamy, on był filozofem, tak? On pisał językiem na początku bardzo trudnym. Jak zaczniemy czytać osobę czyn, a potem już odpowiedzialność, no to powodzenia dla kogoś, kto no, nie liznął tego języka filozoficznego. To trzeba w bardzo dobrej predyspozycji umysłowej czytać. Po 15 minutach człowiek już się gubi w tym toku myślenia. Młodzi ludzie w ogóle, nie chcę tutaj jakby umniejszać, ale młodzi ludzie w ogóle nie są w stanie, niektórzy tego w ogóle, to przychodzi z czasem, nie? Ta zdolność czytania takich rzeczy. Ale papież też widział, rozmawiał chociażby z Pawłem Pułtaską i innymi, wiedział, że musi zacząć mówić do ludzi językiem prostszym o tych głębokich problemach. No i teologia ciała jest takim jeszcze, myślę, dokumentem gdzieś granicznym. To już nie jest osoba, czyn, miłość, odpowiedzialność, ale to jeszcze nie są te dokumenty późniejsze, czy tam te wywiady, których takim prostym, zwykłym językiem, przyjaznym, też o głębokich rzeczach do nas mówił. Podtytuł tej teologii ciała jest Odkupienie ciała, a sakramentalność małżeństwa. Druga część tego dokumentu, ona się składa z dwóch części. Pierwsza to jest taki tryptyk, który no, o wielu rzeczach fajnych traktuje. Nie będę tutaj szczegółowo streszczać tego dzisiaj wam, ale druga część to jest właśnie zatytułowana Sakrament Małżeństwa. Sakrament. I ta druga część, czyli mniej więcej połowa tych kateches, to jest o sakramencie małżeństwa. Zresztą, tak jeszcze wracając trochę do tego machniheizmu, to papież nigdy nie powiedział o człowieku, że dusza i ciało. Papież zawsze mówił, że człowiek to jest osoba ludzka i to jest albo duch ucieleśniony, albo ciało uduchowione. To nie miało znaczenia, czy to będzie ciało uduchowione, czy duch ucieleśniony. Ważne jest, że on nigdy tego nie rozdzielał, tego pierwiastka, że człowiek jest osobą, jest cały. Nie spotykają się ze sobą dwie dusze, tak, na randce, albo dwa ciała tam w alkowie małżeńskiej, tak? Spotykają się osoby ze sobą. Osoby, które mają swoje ciało i mają swoją duchowość, mają ten pierwiastek Boży. Także to jest lektura, do którą was zachęcam, która zrzuca takie nowe spojrzenie pozytywne na ciało. Tą prezentację oczywiście dostaniecie, więc sobie będziecie mogli doczytać różne szczegóły, ale mówię, nie czujcie się jacyś, nie wiem, gorsi, mniej mądrzy, mniej inteligentni, jeżeli weźmiecie ten dokument i po iluś stronach stwierdzicie, nie, no ja niewiele rozumiem, ciężka sprawa, nie? Ja mówię, miałam trzy podejścia i ciągle myślę, że gdzieś jestem może w jednej trzeciej, może jednej drugiej rozumienia tego, co papież napisał, ale są bardzo dobre opracowania i są bardzo dobrzy autorzy, którzy na ten temat się wypowiadają. Ja tak sobie pozwoliłam w pierwszej kolejności wypisać Wandę Pułtaską. Ona oczywiście nie komentuje tej teologii ciała w jakiejś konkretnej książce. Ona po prostu całe jej nauczanie, wszystkie wypowiedzi, wszystkie wystąpienia zaczynają się od tej tak zwanej, zauważcie, genealogii divina, czyli o Bożym pochodzeniu człowieka. I ona w zasadzie ciągle o tym mówi, ciągle gdzieś żyje tą teologią ciała Jana Pawła II. Także tutaj jakby odsyłam wam w ogóle do Wandy Pułtaskiej, jej dorobku naukowego, spisanego czy wygłoszonego ustnie, bo to są też nagrania w internecie. Drugą osobą, która uważam, że genialnie, pomimo że nie żyje w małżeństwie, tylko w kapłaństwie, genialnie jakby rozpracowała, zrozumiała, próbuje nam to przybliżać, to jest ojciec Ksawery Knoc. On będzie na naszych tutaj studium obecny w październiku, w naszych rekolekcjach. Jego książki, jego praca doktorska, Akt małżeński, ale też pewnie książki, które znacie, kochacie, Seks, jakiego nie znacie, Seks jest boski. Znaczy, jakie w ogóle tytuły piękne, nie? Żeby tak przełamywać ten manichajski pesymizm. Jedna z ostatnich jego książek, Zaślubiny w Bogu, mężczyzny i kobiety. No i wiem, że w przygotowaniu jest jeszcze książka Obudzić sakrament małżeństwa. I ta książka najprawdopodobniej właśnie on z nią przyjedzie do nas w październiku i będzie opowiadał. Ja tutaj pewne elementy z tego jego nauczania będą obecne w tej prezentacji. Zresztą w ogóle w tej prezentacji się właśnie opieram na tych źródłach, które tutaj są na tym czwartym slajdzie. Kolejna osoba, której nie wzięłam tej książki, ale to był ojciec już świętej pamięci Karol Meissner, który mówił między innymi o płciowości, czystości, takie tytuły, człowiek, istota płciowa. Te książki na pewno gdzieś są do zdobycia jeszcze i w bibliotekach i tak dalej. Także zobaczcie, Polacy, nie? Polacy jak Putaska, Knoc, właśnie ojciec Meissner, tutaj Pulikowski, Jacek, wartość współżycia małżeńskiego. To są osoby z naszego jakby podwórka, osoby, które jeszcze znamy, pamiętamy, mamy okazję jeszcze z nimi się spotykać. Ale są też autorzy zagraniczni. Polecam też Christophera Westa, Dobra nowina o seksie, małżeństwie. Też fajna książka, prosty język, Eros i Agape. Ja potem te książki tutaj wam położę, jak będziecie chcieli, możecie sobie zobaczyć, spisać wydawnictwa, czy zdjęcia, okładek porobić, bo one są do zdobycia. Uważam, że genialne opracowanie teologii ciała to jest Yves Simon, to tak się podobno czyta. Seksualność według Jana Pawła II i duchowość według Jana Pawła II. Simon, Semen się pisze, Yves. Nie wiem, to jest jakiś Francuz. Nie znam francuskiego, ale ktoś mi tak, co zna, mówi, że to się jakoś tak dziwnie wymawia. Nie mam tutaj też Pawła Kopyckiego, elementarz teologii ciała, ciała według Jana Pawła II. Powiem szczerze, że tej pozycji nie czytałam. Wszystkie te inne przeczytałam, tej jednej nie przeczytałam. To chyba jest jedna z nowszych pozycji. Bardzo fajna teologia ciała Jima McManusa. Jestem swoim ciałem. Zresztą jestem swoim ciałem, to jest w ogóle, to jest określenie Jana Pawła II. Jestem swoim ciałem. Tylko, że to ciało to jest uduchowione, nie? Evert chyba, tak to się, Jason. Teologia jego ciała, jej ciała. Jej, jego. To jest tak fajnie zrobiona do połowy, dotyczy dziewczyny do połowy. To jest taka bardziej może dla młodzieży, ale bardzo fajna też pozycja. No i taka ciekawa tutaj to są, zaraz zobaczę, autorzy ze Słowenii. Marko Iwan Rupnik, Siergiej Sergiewicz Avenicew, nie wiem, jakoś tak. Adam i jego żebro. Też bardzo ciekawa pozycja. Także to tak, żeby wam powiedzieć, że ludzie o tym piszą. To zaczyna być ważne. Nawet w naszym seminarium już pojawiły się wykłady z teologii ciała, które głosi ksiądz Jan tutaj, który się pojawił na chwilę. Także, ale ciągle mało tego. Ja troszkę tak wyjdę, może troszkę naukowo, ale tu jesteśmy już ludźmi uformowanymi czy formującymi się na poważnie. Tu już nie ma, słuchajcie, to nie jesteście grupą takich narzeczonych, którzy chcą mleko. My musimy pokarm stały dostać. Więc troszkę powiem, że... I to też jest zapożyczone, to ten cały wywód, który teraz przeprowadzę, właśnie z teologii ciała Jana Pawła II. Jan Paweł II... tam bardzo pięknie wywodzi, skąd ten sakrament się wziął, to pojęcie w ogóle, żebyśmy używali pojęć, tak, i wiedzieli, co one oznaczają. Więc to pojęcie sakrament przebyło długą drogę. Od greckiego mysterion, potem łacińskie mysterium i lub sakramentum, bo to było tak, wiecie, zamiennie stosowane, sakramentum. I to były takie pojęcia ogólne, tak, które się pojawiały już bardzo, bardzo dawno. I w Piśmie Świętym się pojawiają gdzieś i właśnie u ojców Kościoła. Ogólnie mówiąc, pierwotnie ten termin był bardzo szeroki. On oznaczał odwieczny zamysł Boży. Czyli był już jakiś związany z urzeczywistnieniem tego, co Pan Bóg zamierzył w ogóle dla ludzkości. I oczywiście tak. Tak. I on, to nie jest takie, zaraz do tego dojdziemy, takie rozumienie, jak my dzisiaj rozumiemy jeden z siedmiu sakramentów. Więc ten termin był używany do takiego w ogóle zamysłu Boga wobec ludzkości. Ten zamysł był jakby dany Adamowi, Ewie w raju. Wiemy, że w konsekwencji grzechu, znaczy w konsekwencji zerwania tego przymierza, to znaczy w konsekwencji grzechu to przymierze jakby zostało zerwane i... Pan Bóg już przewidział, że ten sakrament najpierw stworzenia będzie kontynuowany w sakramencie odkupienia, czyli że przewidział to, że Jezus Chrystus jakby przywróci nam zdolność do kontynuowania tego pierwotnego zamysłu, który w akcie stworzenia był. Czyli że Pan Bóg nas stworzył z miłości do miłości, przeznaczył nas do siebie, przeznaczył nas do takiej pełnej komunii życia z Nim. Tak ogólnie trzeba powiedzieć, że taki jest zamysł Pana Boga, nie? Tutaj jesteśmy na jakimś etapie tylko na ziemi, ale mamy kiedyś wrócić tam do nieba, do życia w tej jedności, w takim zjednoczeniu, jaki mieliśmy przed grzechem pierworodnym. Oczywiście w tym, tutaj już ksiądz mówił, Krzysztof, tak fajnie od strony prawnej, to zostało potem podniesione przez Chrystusa do rangi sakramentu i to zaczęło być tak jakoś coraz bardziej zawężane. Już Augustyn w IV, V wieku jakby uściślił ten termin przez podkreślenie, że te sakramenty to są jakieś tylko święte znaki, jakieś ryty religijne, tak zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Jakieś symbole, figury biblijne, które objawia, też ta cała religia objawiona przez Boga. Ale to już jakieś następuje zawężenie. To podchwycił, jakby kontynuował Izydor Sewilny w VII wieku, podkreślił też, ale też podkreślił na przykład tajemniczą naturę sakramentu, że tam się coś tajemniczego, czyli gdzieś ciągle to misterium sakramentu, czyli gdzieś ta tajemnica, gdzieś wielki zamysł Boży, trochę zawężany do pewnych tylko rytów, pewnych tylko figur, symboli. Święty Tomasz z Akwinu już w ogóle, że tak powiem, może taki umysł ścisły, logiczny, konkretny, po prostu od XIII wieku zostało już to tak mocno zawężone do siedmiu źródeł łaski, czyli tak de facto do tych siedmiu sakramentów, które my znamy z katechizmu, tak? Chrzest, bierzmowanie, eucharystia, sakrament pokuty, pojednania, namaszczenie chorych, kapłaństwo lub małżeństwo, nie? Czyli to zostało zawężone dopiero później w tej jakby historii. XX wiek, też ciekawe, XX wiek, czyli tak naprawdę Sobór Watykański II, zatęsknił za tym szerokim rozumieniem słowa sakrament i jakby zauważył, że gdzieś po drodze w tej historii Kościoła ten taki wymiar eklezjalny, czy taki kościelny, osobistego spotkania też z Chrystusem został trochę zgubiony. I to też ciekawe, że zobaczcie, że właśnie w Konstytucji o Liturgii, to jest jeden z dokumentów Soboru Watykańskiego II, na przykład Kościół jako wspólnota, tak, jest nazwany powszechnym sakramentem zbawienia, czyli znakiem, narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Czyli jakby, no nie wpisano jako ósmy sakrament Kościół przecież, nie? Czyli, ale zwrócono uwagę, że pierwotnie pojęcie sakrament było szersze, było inne, tak? To nie było tylko te siedem znaków łaski, tak? Więc wracamy, a papież bardzo mocno wrócił do tego w teologii ciała, żeby ten sakrament rozumieć trochę więcej niż tylko właśnie obrączka, ceremonia, to co widzimy, dwoje ludzi, którzy się kochają. Sakrament właśnie już w Soborze Watykańskim II zostaje tak szerzej ujęty. Teraz tak, czyli mamy de facto, reasumując, dwa takie znaczenia sakramentu. Jedno to dawniejsze, szersze pojęcie, które się wywodzi z tej tradycji biblijnej, patrystycznej, a oznacza tą tajemnicę odwieczną ukrytą w Bogu, czyli tą realizację tego Bożego planu zbawienia. I to pojęcie używa Jan Paweł II. Dlatego on mówi, że to jest sakrament stworzenia, że jest sakrament odkupienia. My takich sakramentów nie wymieniamy w katechizmie, nie? A drugie to właśnie bardzo precyzyjne, bardzo wąskie, współczesne rozumienie opisane w tym tak zwanym małym katechizmie, który właśnie przed bierzmowaniem, przed pierwszą komunią nas tak uczono, nie? To jest ten znak widzialny łaski niewidzialnej i to jest to, co święty Tomasz wniósł w tą myśl taką teologiczną. Ten sakrament tak rozumiany wężej ma jakąś określoną swoją materię, formę i tak dalej. Ale będziemy tutaj bardzo często wracać do Jana Pawła II. Więc Jan Paweł II mówi o małżeństwie, że małżeństwo jest najpierwotniejszym sakramentem, najpierwotniejszym. On też powie właśnie w katechezach, te katechezy z 13 i 20 października 1982 roku, wszystkie były o teologii ciała, ale te są najtrudniejsze, ale jednocześnie dotykają największej głębi. Tak uważają teolodzy i komentatorzy tej teologii ciała. I on tam, to co tutaj macie wyróżnione, wszystkie sakramenty Nowego Przymierza, wszystkie, czyli chrzest, bierzmowanie, eucharystia, namaszczenie chorych, tam sakrament pokuty pojednania, kapłaństwo, znajdują w małżeństwie jako sakramencie najpierwotniejszym swoją rację wzorczą. On tak niesamowicie wyniósł ten sakrament małżeństwa, pokazał, że to było pierwsze, że małżeństwo istniało, zanim Kościół istniał. Że małżeństwo było tym pierwotnym wzorem wszystkich sakramentów, całego tego zamysłu Bożego. I zobaczcie, że w porządku katechizmowym małżeństwo jest tym siódmym sakramentem, nie? Tak by się chciało powiedzieć, na tym szarym końcu, nie? I to jeszcze tak kapłaństwo lub małżeństwo, nie? Nawet nie, że małżeństwo i kapłaństwo, czy kapłaństwo i małżeństwo, na zasadzie lub, ale tylko na szarym końcu to małżeństwo jeszcze, nie? To też pokazuje chyba trochę, nie wiem, może ja tutaj krzywdząco tak myślę, ale że jakoś to małżeństwo przez ten Kościół było mimo wszystko tak traktowane, może nieświadomie, może niezawinienie, ale tak na tym szarym końcu, nie? Jak już się do niczego nie nadajesz, to idź do tego małżeństwa, nie? No, jak już nad tym popędem seksualnym nie panujesz, jak już tak bardzo chcesz mieć te dzieci, no to idź do tego małżeństwa, nie? A papież pokazuje zupełnie coś innego. Małżeństwo jest pierwotnym sakramentem, to jest naturalne, to jest coś pięknego. No, kapłaństwo jest też piękne, ale kapłaństwo nie jest naturalnym sakramentem. To jest jakby rezygnacja z małżeństwa dla jakichś celów wyższych i tak dalej. O kapłaństwie nie będziemy mówić, ale tylko chcę powiedzieć, że tutaj u papieża jest to na pierwszym miejscu małżeństwo. Zresztą to nie jest tylko u papieża, o wielu świętych. Ja tutaj tylko napisałam przykład Teresy z Avila, święta Teresa, duża, karmelitanka, mistyczka, jeden z jej no, cudownych dzieł, zamek wewnętrzny, który opisuje, jak Pan Bóg prowadzi duszę poprzez mieszkania i tak dalej, i do siódmych mieszkań. I w siódmych mieszkaniach, gdzie w zasadzie dusza jednoczy się już, znaczy człowiek się już jednoczy z Bogiem, tak? Oczywiście ona mówi o wymiarze duchowym, czyli o tym wewnętrznym, my się jednoczymy w naszym wnętrzu z Bogiem, na modlitwie i tak dalej. Ona opisuje niesamowite różne tam przeżycia po drodze, łącznie z tym, że ludzie, którzy naprawdę w Panu Bogu trwają, mogą nawet przeżywać takie cudowne rzeczy jak lewitacje i tak dalej. Oczywiście ona bardzo mocno stawia ludzi na ziemię i mówi, że my nie mamy tego szukać, że to nie każdemu jest dane i tak dalej, że tylko spowiednik o tym może wiedzieć. I w ogóle nie rozpowiadamy takich rzeczy, jak ktoś ma takie przeżycia mistyczne, ale do czego zmierzam, lądując? Ona w tych siódmych mieszkaniach, to ten cel, jakim jest zjednoczenie z Bogiem, porównuje do małżeństwa, do małżeństwa po prostu. Ona, która nie żyje w małżeństwie, jakby być może miała taką przez Ducha Świętego piękną intuicję, wlaną taką mądrość, że wie, że tam na szczycie tej ekstazy z Bogiem, że to jest jak w małżeństwie, nie? Tylko zaraz człowiek myśli, no ile małżeństw tak żyje tą ekstazą, tą pełnią, to tak żyje swoim sakramentem, żeby się czuło, jakby dotykało nieba. To, co ojciec Knos mówi, przedsmak nieba. Kto z nas przeżywa swoje małżeństwo jak przedsmak nieba? A tak ogólnie rzecz ujmując, no celem małżeństwa jest to, żebyśmy się nauczyli tak kochać we wspólnocie małżeńskiej, jak kocha Pan Bóg wewnątrz komunii trynitarnej. Czyli mamy być... uczyć tej miłości i to jest takie przygotowanie, to Jan Paweł II powie w teologii ciała, to jest takie przejście, przygotowanie nas do tego, co mieliśmy, a co utraciliśmy, nie? Przez grzech. Zresztą podobnie w Pieśni nad Pieśniami, a propos tych mistycznych też przeżyć, Pieśń nad Pieśniami, my, którzy, jeżeli ktoś z was żyje w małżeństwie i dane mu było przeżyć na przykład tak głęboko swój akt małżeński, aż do takiego orgazmu, tak, to wie, że to naprawdę jest zawieszenie jakby pewnych władz, tak, że tak Teresa z Avila powie o swoich przeżyciach mistycznych na modlitwie, powie, że ona nie ma pewności, czy dusza z ciała nie wychodzi, ale to też, ona oczywiście to oddaje osądowi Kościoła, ma na myśli, że ona przeżywając ekstazę w modlitwie z Bogiem, ona czuje, że nie wiem, umysł się na chwilę wyłącza, tak jakby człowiek się w ogóle zawiesza, jest w jakichś takich silnych przeżyciach na wielu płaszczyznach. I teraz do czego zmierzam? Jeżeli ktoś przeżył taki w małżeństwie taki piękny seks, któremu towarzyszył orgazm, to on wie, że to tak jakby na chwilę człowiek po prostu, nie wiem, był właśnie w niebie, nie? Tak jakby ten przedsmak nieba doświadcza, nie? I zobaczcie, jak jest porównany akt małżeński, pięknie przeżyty, wyjątkowy, bo nie każdy przecież, celem aktu nie jest orgazm, tak? I takie przeżyć, ale jeżeli dane wam będzie przeżyć tak pięknie ten akt i dane wam będzie to przeżyć, to będziecie wiedzieli, o czym mówimy, o czym mówiła Teresa w spotkaniu z Bogiem na tej płaszczyźnie głęboko duchowej, więc to są niesamowicie ważne rzeczy, głębokie. I teraz to, co też ksiądz Krzysztof fajnie mówił, nie? My tutaj od strony prawnej tak patrzymy, czy ktoś jest zdolny, czy niezdolny. To jest jedno do małżeństwa, ale kto z nas się w ogóle zastanawia, że to małżeństwo to jest coś więcej niż tylko tam taki seks przeżywany jak sport, tak? Jak rozładowanie napięcia seksualnego albo tylko zabicie samotności, czy wspólne konto, żeby nam było łatwiej żyć, żebyśmy się zestarzeli, niekoniecznie sami, nie? To takie przeżywanie małżeństwa jest jakimś ogromnym spłyceniem tego, o czym mówi nauka Kościoła. Jeszcze jedno takie trochę wyprowadzenie, może takie pojęciowe. Mianowicie jeszcze pojawia się taki termin jak symbol w różnych dokumentach Kościoła, w różnych tych tutaj lekturach. To jest po grecku symbalein, łączyć, zbierać razem. W symbolu zawsze istnieją dwie rzeczywistości. Jedna jest taka bezpośrednio to, co widzimy, a druga jest głęboko ukryta. I na przykład właśnie małżeństwo często jest symbolem jakichś ważnych rzeczy. Na przykład widzimy męża, żonę fizycznie, tak widzimy kobietę, mężczyznę, którzy są zaślubieni, a na przykład sens głębszy jest taki, że oni na przykład są obrazem miłości Boga do całej ludzkości. Albo obrazem czy symbolem miłości Chrystusa do Kościoła. Więc wielkich rzeczy jesteśmy przeznaczeni, wielkie rzeczy mamy wyrażać i mamy dawać świadectwo no, ogromnych spraw. I teraz, czyli symbol ma zawsze jakby taki podwójny sens. Jedna to jest taka rzeczywistość umiejscowiona w czasie, przestrzeni to, co widzimy, a druga taka ponadczasowa, ponadprzestrzenna, taka, czyli jednocześnie mamy jakiś wymiar materialny i duchowy i to się też pięknie łączy z tą definicją, z kolei wąską definicją sakramentu, że to jest znak widzialny łaski niewidzialnej. Widzimy małżonków w kościele, oni składają przysięgę, oni nakładają obrączki, ale za tym nie widzimy tego, stoi Pan Bóg, cała Trójca Święta. Za tym stoją konkretne dary, konkretne łaski, konkretne cele, o których mówił tutaj fajnie ksiądz Krzysztof, mój przedmówca, że dobro małżonku, zrodzenie, wychowanie potomstwa. Także z tych głębokich jeszcze refleksji, tak, małżeństwo objawia tajemnicę Kościoła, a Kościół będzie objawiał tajemnicę małżeństwa. To jest taka wymiana. Ja nie będę tutaj chyba tego wszystkiego bardzo mocno tutaj komentowała, ale odsyłam właśnie, jeżeli chodzi o tą tematykę, do tej lektury ojca Knoca Zaślubieni w Bogu. Zaślubieni w Bogu mężczyzny i kobiety. On tak właśnie pokazuje pięknie, że my w jakiś sposób wyrażamy pewne dobra, które są w Kościele, ale Kościół też odsyła do małżeństwa tych, którzy chcą żyć chociażby kerygmatem chrzcielnym, czy chcą przeżywać małżeństwo tak głęboko i głęboko swoją drogę z Panem Bogiem, że tutaj my sobie nawzajem pomagamy. Bóg zaprasza małżonków do wspólnego życia. Ta miłość objawiona jest właśnie w tych sakramentach, chociażby bierzmowaniu, pokucie, pojednaniu. Oczywiście w centrum życia Kościoła będzie zawsze Eucharystia. W dokumentach Kościoła mamy takie określenie, bardzo często pada, że Kościół w zasadzie żyje dzięki Eucharystii. No i małżonkowie też żyją dzięki Eucharystii. Bo my jesteśmy częścią Kościoła. Także takie najważniejsze zadanie, które nas czeka i które jest najistotniejsze, to to, że troska o więź z Chrystusem w Kościele, którą mamy i też troska, która jest między sobą, to są podstawowe zadania. A wspólnota małżeńska jest małą wspólnotą Kościoła. mówimy domowy kościół, tak? My często dzisiaj rozumiemy domowy kościół jako wspólnota, która tam wyrosła z nurtu tam ruchu Światło-Życie i tak dalej. To jest takie pojęcie, tak jak wspólnota neokatechumenalna, czy wspólnota w Duchu Świętym i tak dalej, ale to pojęcie domowy kościół to nie jest zarezerwowane dla tej wspólnoty, tak? Pojęcie domowy kościół jest pojęciem właśnie zarezerwowanym dla każdego małżeństwa. My jesteśmy domowymi kościołami, małymi wspólnotami kościoła. I dlatego też fajnie ojciec Knoc to potem powie, że no powie właśnie fajnie, że kościół był, że małżeństwo było zanim powstał kościół i tak dalej. I tak naprawdę my potrzebujemy kościół, ale kościół potrzebuje nas. I teraz jest taka sytuacja, że my możemy przeżywać nasze małżeństwo, naszą świętość i nasze życie wspólnotowe. Tak powinniśmy przeżywać wewnątrz naszego małżeństwa, że Kościół, ten przez duże K, ma taką funkcję pomocniczą tak naprawdę. My nie musimy wspólnoty neokatechumenalnej czy domowego kościoła, mówię, wyrosłego tego z ruchu Światło-Życie, czy jakiejś innej wspólnoty, żeby przeżywać życie wspólnotowe, bo my jesteśmy wspólnotą. I tak naprawdę każde małżeństwo powinno się pokazywać jako przykład życia wspólnotowego. I część małżeństw jest takich, kochani, i musimy to uszanować, że oni nigdy nie będą chcieli się angażować w jakąś wspólnotę kościoła, rozumianą właśnie tak, że to jest jakaś grupa przy kościele, bo oni powiedzą, że my jesteśmy wspólnotą i my tą wspólnotą żyjemy. I mają rację. Przeżywają tak głęboko tą swoją życie wspólnotowe, że nie ma tak, że kościół proponuje formację poważną, permanentną tylko grupom duszpasterskim. Powinien proponować też spotkania i tak dalej dla małżonków, którzy nie chcą być w żadnej grupie, wspólnocie. Oni są już wspólnotą i oni się tak czują i oni mają do tego prawo, bo gdzieś ta intuicja w nich jest. To nie znaczy, że jak jesteśmy małżeństwem, to nie możemy iść do jakiejś grupy duszpasterskiej, tak? My możemy, jesteśmy przecież zaangażowani w różnych grupach, tylko wiedzcie, że te grupy mają o tyle sens bycie w tych wspólnotach, o ile one będą nasze małżeństwo wspierać i o ile dobro naszego małżeństwa będzie na pierwszym miejscu. One nie mogą wchodzić między małżonków, nie mogą być jaką kością niezgody. To tak na marginesie, nie? Że ta wspólnota, jeżeli jestem na neokatechumenacie, ona ma mnie do mojego męża odsyłać, ona ma sprawiać, że ja będę lepszą żoną i tak dalej. Ona nie ma być kością niezgody. Dobrze, wracając do papieża, więc część druga tej teologii ciała to jest sakrament małżeństwa. I tam macie między innymi takie właśnie określenia, że to jest przymierze, o czym też mówił ksiądz Krzysztof, że to jest łaska. Na kanwie tego słynnego tekstu z listu do Efezjan papież mówi o wzajemnym poddaniu. Pamiętacie, to jest ten tekst, że żony bądźcie poddane swoim mężom jak Panu, mężowie miłujcie swoje żony i tak dalej. Też jako ciekawostkę powiem, bo wiem, że to niestety przeniknęło do naszego kościoła katolickiego, do naszego myślenia. Interpretacja tego tekstu biblijnego nas bardzo różni z naszymi braćmi protestantami, bardzo. Jeżeli ktoś we wspólnocie katolickiej się karmi protestanckimi źródłami, to może sobie myśleć, że mąż teraz jest ten ważniejszy, że on tutaj rządzi, że on ma swoje prawa, nie? A żona ma być po prostu gdzieś niżej, gdzieś w tyle, ma milczeć, ma się tylko uśmiechać i wiecznie zasuwać od rana do nocy. Jan Paweł II mówi o wzajemnym poddaniu. To jest wymiana, tutaj nie ma ktoś ważniejszy, mniej ważny i tak dalej. Dlatego zobaczcie, w Kościele katolickim coraz częściej osoby świeckie, kobiety mogą przemawiać, jak chociażby ja dzisiaj. Już w kościołach protestanckich kobieta, jeżeli przemawia, to mąż stoi na pierwszym planie. Ale ja nie chcę tutaj się rozwodzić na temat tych różnic i tak dalej. Chcę tylko powiedzieć, że na ten tekst zwróćcie szczególnie uwagę, jak będziecie interpretować, żebyśmy dobrze go zrozumieli. Jan Paweł II uważam, że genialnie to wykłada. To jest wzajemne poddanie. Jesteśmy równi co do godności. Różni nas tylko płeć. Więc jeżeli na jakieś zadania podejmujemy się, które wynikają z tego, że mamy inną płeć, to nie znaczy, że nasze zadania są gorsze, lepsze. Tutaj nie ma żadnego takiego, wiecie, kalkulowania, nie? Czy ważniejsza głowa, czy ważniejsza szyja i tak dalej, nie? Po prostu. Ten tekst jest tam świetnie rozpracowany na drobne części, pięknie tą głębię papieską możemy odkryć. Mówi papież o oblubieńczym i odkupieńczym sensie miłości, w sensie w ogóle ciała, że ciało uczestniczy, nasza cielesność uduchowiona, pamiętajcie, uduchowiona, nie tylko opakowanie, tylko cała osoba uczestniczy w czymś wyjątkowym. Oblubieńcza miłość to jest miłość wyłączna, totalna, wyjątkowa, jedna, jedyna, jaka się może zdarzyć. Ja nie mogę być oblubienicą Ducha Świętego, bo ja jestem oblubienicą mojego męża. Też musimy być świadomi, że my, mężatki, nie jesteśmy oblubienicami Pana Boga. My jesteśmy oblubienicami naszego małżonka. Oblubienicą Ducha Świętego mogła być Teresa Zawilla, bo ona wybrała życie konsekrowane jako osoba zakonna. To też jest ciekawe. Nie można, tutaj trzeba dokonać wyboru. Oczywiście cała Trójca Święta uczestniczy w naszym małżeństwie, o czym zaraz powiem, ale ja jestem oblubienicą mojego męża. I to ja ku niemu będę swoje pragnienia kierowała, a on będzie panował nade mną, jak powie Pismo Święte, nie? No. Czyli Pan Bóg też nieraz daje taki okres w tym, ja oczywiście zakładam, że my chcemy być pięknymi oblubienicami naszych małżonków i my chcemy żyć tak, jak Pan Bóg przykazał, czyli chcemy być pobożne i zmysłowe, czyli że my chcemy mieć relacje z Bogiem, ale nieraz jest tak, że Pan Bóg daje ogromną takie doświadczenie pustyni, jak to zwał, nocy ciemnej w relacji do siebie, a z mężem życie kwitnie, nie? I Pan Bóg jakby działa dla mnie przez mojego męża. Pan Bóg mówi do mnie przez mojego męża, a do mojego męża mówi przeze mnie bardzo często, posługuje się nami. To jest właśnie taka specyficzny sakrament zjednoczenia, sakrament więzi, o czym zaraz powiemy. No więc ta wyłączność, miłość wyłączna, jedna, jedyna. Zresztą zobaczcie, że nie wiem, czy macie takie refleksje. Możecie się ze mną oczywiście nie zgodzić, ale że jeżeli się przeżyje małżeństwo pięknie, razem. Ja nie mówię, że rok czy dwa po ślubie, tak, że zostaję wdową i nie wiem, przepłaczę, żałobę przeżyję i jednak kogoś spotkam i chcę przeżyć małżeństwo, bo mam jakiś pewien niedosyt. Ale jeżeli człowiek przeżyje swoje małżeństwo pięknie, głęboko, z tą jedną osobą zrodzi, wychowa potomstwo, zestarzeje się, to bardzo rzadko te dziewczyny, które załóżmy owdowieją pierwsze, myślą o tym, żeby w ogóle się z kimś związać, nie? Często tak nieraz względy praktyczne decydują, tak? Ale im głębiej przeżywasz małżeństwo swoje, a przeżyjesz tego małżeństwa trochę, to masz takie poczucie, że coś się skończyło i teraz to już ten mąż, mimo że jest po drugiej stronie i że w myśl tutaj prawa kanonicznego już nie jesteśmy małżeństwem, to gdzieś człowiek czuje, że już nie chce kogoś innego jako oblubieńca, nie? Że nie wiem, takie mam, zresztą dlatego mi bliskie było to, co mówił ksiądz Kieniewicz. Pamiętacie rekolekcje nasze ostatnie, kto był? On tam jedną fajną rzecz powiedział, którą ja uchwyciłam, bo tak jakoś mi to było bliskie. On mówił, że małżeństwo oczywiście ustaje z chwilą śmierci, ale nie mówił, że Kościół mówi z chwilą śmierci którego współmałżonka, czy pierwszego, czy drugiego. To też jest ciekawe, nie? No, nie ma tak, że z chwilą śmierci. No, po prostu, że niektórzy przeżywają to tak, że mimo, że formalnie no, już mąż poszedł do nieba, tak, albo ja poszłam, a mąż chce się z kimś związać, ma do tego prawo, to gdzieś w sercu nie czuję się do tego w ogóle gotowym i nie chcę tego. Chcę jakby jeszcze troszkę rozpamiętuję to, co... To rozpamiętywanie oczywiście to nie chodzi o jakieś tam, wiecie, ciągle oglądanie zdjęć i wspominanie, tylko chodzi o to, że on gdzieś kontynuację czuje, że będzie, że też już chce do nieba po prostu. Jak małżonek umiera, to druga osoba często mówi, ja też już bym chciał odejść, ja nie mogę sobie znaleźć miejsca. Dzieci odchowane, bo jeszcze jak dzieci małe, to człowiek się skupi na dzieciach, ale tak jakoś... I często zobaczcie, że jest tak, że małżeństwo jedno po drugim umiera. Tak się mocno kochali, byli tak ze sobą blisko, że jedno po drugim umiera. Było zdrowe, nagle po miesiącu poszło też, nie? Za drugim. No. Oczywiście nie jest tutaj nauczanie ex cathedra, to są takie moje obserwacje i ciekawostki, Ale coś takiego jest. Zapytajcie się, czy to jest wam bliskie, czy jednak obce. Możemy dyskutować, bo to mówię, to nie jest tutaj wiążące, tak? Papież też mówił o tym wymiarze właśnie znaku, że jesteśmy znakiem tych rzeczy głębszych. To właśnie już wspomniana pieśń nad pieśniami, czyli te mistyczne przeżycia duchowe. W księdze Tobiasza bardzo piękna modlitwa w ogóle małżonków, która sprawia błogosławieństwo, to, że Tobiasz nie padł martwy, tak? Po nocy poślubnej. Pamiętacie tą historię taką, że tam wszyscy umierali. Oni w końcu na kolanach, bo on... No i Pan Bóg pobłogosławił i nie umarł, a teściu mu już grób wykopał, nie? Tak z ciekawości. Też fajna księga, fajne, ciekawe rzeczy, ale piękna przede wszystkim modlitwa, którą Jan Paweł II w tej teologii ciała przywołuje. Miłość jako próba. Tutaj właśnie też pytanie eros czy agape, nie? Czy miłość tylko taka na płaszczyźnie związana z tą... No nie chcę odpowiadać na te pytanie. Zachęcam, żebyście szukali odpowiedzi w tej teologii ciała. No i trzecia część tej drugiej części, taka trzecia, ważny taki blok, to jest właśnie to, o czym mówił ksiądz Krzysztof, że my jesteśmy... jest to zrodzenie, wychowanie potomstwa, czyli bardzo ważny element, w zasadzie przywilej naszego stanu. Ani kapłaństwo, ani konsekrowane życie sióstr zakonnych nie pozwala na uczestnictwo w tak ważnych rzeczach, jak jest przekazywanie życia. To jest przywilej naszego stanu, że współżyjemy, że z tego współżycia możemy począć dziecko. To jest uczestnictwo w akcie stwórczym samego Boga. Pan Bóg nas dopuszcza do wielkich rzeczy. My dzisiaj tak się tego boimy, tak z tego rezygnujemy, a tak naprawdę... Myślę, że powinni nam wszyscy zazdrościć, nie? Że my możemy w zasadzie uczestniczyć w tym wielkim dziele stwórczym Boga, że Pan Bóg mógł inaczej stwarzać ludzkość, a On chce się posługiwać naszą miłością, naszymi ciałami, naszym materiałem biologicznym, żeby przekazać życie. Także tutaj jest cały blok o tym odpowiedzialnym rodzicielstwie, już bardzo mocno komentowane, to właśnie Humane Vitae. Jest też piękny zarys duchowości małżeńskiej. Zobaczcie, że ciągle jeszcze nie ma poważnych pozycji na temat duchowości małżeńskiej. Jest duchowość ignacjańska, opisana pięknie, ci, co byli na fundamencie, czy na dalszych tygodniach, jak medytować krok po kroku. Piękna duchowość karmelitańska, droga na górę Karmel, czy właśnie te mieszkania Teresy Zawila, pięknie opisane, jak to wszystko robić. A duchowość małżeńska nie została w zasadzie tak doprecyzowana. Pewien zarys właśnie tutaj Jan Paweł II przedstawia i on chyba jest pionierem tak naprawdę. Śmielę się powiedzieć, że on jest pionierem i że w zasadzie myślę, że w naszych rękach małżonków jest jeszcze dużo do zrobienia. Mogłyby się takie pozycje pojawić, nie? Nawet taki po prostu schemat, jak odkryć głębie duchowości małżeńskiej. No. Także troszkę tak jeszcze powiem, że to wiemy przecież, że to ksiądz też Krzysztof mówił, że są małżeństwa, gdzie jedna strona jest niewierząca, nieochrzczona. Mogą być małżeństwa zupełnie, które nie poznały Chrystusa i to też będą małżeństwo, bo małżeństwo jest instytucją naturalną. To jest właśnie wpisane to dzieło stwórcze, to nie zarezerwowane dla katolików, nie? Więc my widzimy nieraz małżonków, którzy nie mają nic wspólnego z Kościołem, z Panem Bogiem, a możemy tam widzieć w tej miłości ten obraz, podobieństwo Boga, odblask pięknej miłości Boga, jak oni są dojrzali, jak są faktycznie troszczący się o siebie nawzajem. To nie jest tylko zarezerwowane dla katolików, to nie jest tylko jakieś oświecenie Ducha Świętego, że ludzie się łączą w pary i mają dzieci i żyją pięknie, jak Pan Bóg przykazał. No. Także ten naturalny taką wspólnotę właśnie, jak miał Adam z Ewą i później cały czas na przestrzeni dziejów były, to dopiero właśnie Jezus Chrystus podniósł do rangi sakramentu. Ale to jeszcze wracając do tego naturalnego takiego, no na czym polega to? Także jest to związek oczywiście jednego mężczyzny, jednej kobiety, że to jest stały, dający możliwość skutecznego pomagania sobie. Uzupełniamy się nawzajem we wszystkich praktycznie dziedzinach życia. Tworzymy jakby, powiemy, jedno serce, jedno ciało, tak jakby, no jesteśmy zespoleni, dążymy do jakiejś głębokiej jedności, przy okazji przedłużamy gatunek. Takie gdzieś tam te założenia są małżeństwa na co dzień. A zobaczcie, nauczanie Kościoła, czyli już podniesienie tego do rangi sakramentu i już dokumenty Kościoła, jak one pójdą głęboko, jak one powiedzą, małżeństwo jest powołaniem. Czy Adam z Ewą tak to odkrywali? Nie wiem. Teraz powołanie, zobaczcie. Kościół, Jan Paweł II powie, jest powołaniem. A jak się modlimy o powołania, to o za kogo się modlimy w Kościele? Za księży, za zakonników i za zakonnice, nie? O liczne powołania się modlimy, ale kapłańskie, zakonne, nie? Czyli mimo wszystko my musimy mocno zawalczyć o te nasze prawa, które mamy w Kościele, że my też jesteśmy powołani, czyli wezwani przez Boga do ważnych rzeczy, po prostu konkretnie na drogę do świętości. Mówi się w Kościele o powszechnym powołaniu do świętości, ale tak jakby małżonków to nie dotyczyło, nieraz mam wrażenie, nie? My musimy mówić nie, kochani, my jesteśmy do wielkich rzeczy wezwani. To jest i dar, i zadanie miłowania. Jan Paweł II powie, że to jest to, co to jest właśnie i dar. Jesteśmy darem, ale mamy też zadanie kochania drugiej osoby. I to nie jest przymus, to jest właśnie ta zgoda dobrowolna, o której mówił ksiądz Krzysztof. Jeżeli to byłby przymus, to nie będzie małżeństwa. To musi być zgoda. Ludzie muszą być uświadomieni, na czym polega małżeństwo. Muszą się na to zgodzić dobrowolnie. Zadanie budowania tej komunii, czyli tej jedności, nie tam jakoś na chybił trafił, jakby powiedziała Solejukowa, nie? W ranczu. Ona na chybił trafił, skreśliła tam jakieś cyferki. Nie, my mamy budować tą jedność na wzór komunii osób boskich. My mamy konkretny wzorzec. Nie mam budować komunii, jak mój tata z moją mamą, czy jak sąsiadka z sąsiadem. Daj Boże, że oni dobrze żyją, że jest od kogo czerpać, ale my mamy budować, naszym wzorcem ma być wysoki ideał, tak? Czyli mamy się zastanawiać, jak Bóg Ojciec kocha Syna, a Syn Ducha Świętego, jaka tam ciągle jest wymiana w tej Trójcy Świętej. Takie szalone to jest, nie? Ale to jest właśnie, to wynika z nauki Kościoła. Zobaczcie, właśnie w sakramencie małżeństwa my sobie przekazujemy prawa do siebie nawzajem. I to jest głęboki akt zaufania ze strony Boga, że Pan Bóg, do którego należymy, bo nas stworzył, ale też należymy na mocy Chrztu Świętego, Pan Bóg daje nam drugą osobę niejako w posiadanie i On nam ufa, że my sobie nie stworzymy piekła na ziemi, tylko że my mamy być nawzajem dla siebie pomocą, żeby doprowadzić się do nieba, żeby się przygotować poprzez to zmaganie codzienne o tą miłość do tego, żebyśmy na powrót potrafili tak kochać Boga i tak z Nim żyć blisko, jak mieliśmy, zanim to utraciliśmy w raju, przed grzechem. To jest taka szkoła życia, żebyśmy po drugiej stronie mieli mniej roboty, nie? Żebyśmy po prostu po drodze teraz, żeby Pan Bóg jakby nam daje takie, uzdalnia nas do tego, poprzez to codzienne zmaganie się, poprzez to często też umieranie i tak dalej, żebyśmy byli gotowi, przygotowani do nieba, żeby było nam łatwiej potem, żeby to nie było takiego szoku, jak zobaczymy Boga twarzą w twarz. No. Jak pytamy ankietowanych, narzeczonych na przykład na kursie przedmałżeńskim, no dlaczego w zasadzie wy zawieracie sakrament, nie? To pytania padają różne, ale najczęściej bardzo praktyczne i tak naprawdę bardzo płytkie gdzieś, nie? Bo taka jest tradycja, albo bo to daje nam większe specjalne błogosławieństwo oraz łaski Boże. No intuicja jest dobra, nie? Tylko że ona jest jednak bardzo płytka. To nie tylko chodzi o tradycję, to nie tylko chodzi o to błogosławieństwo takie, że ksiądz pobłogosławi i na chwilę starczy, nie? Często mówią, albo nam wierzącym potrzebne jest jakieś religijne uwarunkowanie tej umowy, nie? My i tak ze sobą żyjemy, na przykład współżyjemy, ale to trzeba jednak tak w końcu uwarunkować to jakoś religijnie, nie? Przed Panem Bogiem. Albo na przykład decydują się na ten sakrament, no bo w końcu się dziecko pojawiło, albo się chcą, żeby się pojawiło i gdzieś tam ostatkiem sił czują, że no dobra, jak już dziecko się pojawia, to już sprawa jest poważna, nie? Musimy to w końcu usankcjonować, nie? To są argumenty dzisiaj młodego pokolenia i my musimy też sobie uświadomić, jaka jest duża pole, żeby ich po prostu z tego płytkiego myślenia przeprowadzić do takiego głębokiego. I to nie jest łatwe zadanie. Ja mam nadzieję, że wy trochę rozumiecie z tego, co ja mówię, bo narzeczonym, jak o takich rzeczach mówię, to w ogóle mam wrażenie, że z jakimś dinozaurem jestem, nie? Że w ogóle zupełnie na innych orbitach. Ja specjalnie upieram się na kursie przedmałżeńskim, żeby były te tematy dosyć głęboko prowadzone, żeby były tematy teologiczne, bo ja uważam, że nawet jak oni tego dzisiaj nie potrafią młodzi słuchać, to my nie możemy tylko dla ich komfortu psychicznego pomijać takie rzeczy, nie? Skoro na przykład przychodzą i oni proszą o sakrament, bo gdyby było to przygotowanie, nie wiem, w Urzędzie Stanu Cywilnego, to ja rozumiem, że mamy im tylko psychologię dać i tylko jakieś tam praktyczne umiejętności, nie? ABC, jak się nie pozabijać po ślubie. Ale jak my mówimy o ludziach młodych, którzy do sakramentu małżeństwa przychodzą, to ja ciągle mam taką nadzieję, że to gdzieś padnie, chociaż do jednej, dwóch par na sali, do serca, gdzieś głęboko dotknie tych ich tęsknot głębokich, które noszą w sobie, bo są przecież stworzeni na obraz podobieństwo Boga i że to gdzieś obudzi w nich to takie pragnienie głębiej przeżywania tego sakramentu, niż tylko usankcjonowanie, nie wiem, jakiejś reakcji seksualnej, czy jest to płytko przeżywanej. Także sakrament małżeństwa, klucz do tego sakramentu ma Pan Bóg, który nas stworzył jako mężczyznę, niewiastą właśnie w tym zamyśle głębokim, w tym wewnątrz trynitarnym też podobieństwie do tym, który nam się wydaje taki szalony trochę nawet, ale jednocześnie mamy do tego dążyć. Bóg oczywiście udziela małżonkom specjalnego błogosławieństwa. Zaprasza nas do tych właśnie wielkich rzeczy, jak przekazywanie życia. Ale sakrament małżeństwa, czyli ten symbol, że my jesteśmy mąż i żona, ale my na przykład jesteśmy znakiem miłości Boga, Kościół powie, do całej ludzkości. Jesteśmy znakiem zawarcia nowego, wiecznego przymierza, ale też małżeństwo jest porównywane na przykład do przymierza, które Bóg zawarł nawet w Starym Testamencie, czy na Synaju, czy jak wyprowadzał. Często właśnie małżeństwo jest porównywane, że do tego, do właśnie do tej miłości oblubieńczej, jaką Chrystus kocha ludzkość. Potem Chrystus, znaczy jaką Bóg kocha ludzkość, a potem Chrystus Kościół, tak? Swoją oblubienicę. To też jest ciekawe, że nauka Kościoła powie, że Kościół jest oblubienicą Boga. Czyli kimś wyjątkowym, za kogo się jesteśmy gotowi oddać życie. To jest taka definicja, bo ja tak wam różne rzeczy tutaj mówię. To jest taka bardzo właśnie katechizmowa, taka bardzo już na pograniczu właśnie tego kodeksu prawa kanonicznego, że jest to związek między ludźmi ochrzczonymi. Sakrament nie może być między ludźmi nieochrzczonymi. Oczywiście uprawnionymi do zawarcia, czyli musimy mieć prawo do zawarcia. I którym poprzez wzajemne danie sobie praw małżeńskich do swojego ciała oraz ślubowanie wzajemnej miłości, wierności, uczciwości aż do śmierci zostaje udzielona małżonkom łaska Boża. Czyli my mamy jakieś prawa, które przekazujemy drugiej osobie, dajemy prawo do siebie, oddajemy prawo swoje do Niego. Czyli już nie ja, Anna, tylko my, ja i mój mąż Sławomir, tak? Już nie ja. Moje ja schodzi na dalszy plan, już jesteśmy my i wszystko jest podporządkowane temu my. Takie jeszcze powtórzenie krótkie. Faktycznie sakrament małżeństwa, sakramentu udzielają sobie małżonkowie. To jest rzecz, która nam się wydaje może oczywista, ale nie jest oczywista wśród młodych ludzi. A ten ksiądz nam udzieli sakramentu małżeństwa. A my mamy takiego znajomego księdza, który nam udzieli sakramentu małżeństwa. Nie, wy sobie sami udzielicie sakramentu małżeństwa. Dlatego też stoicie do siebie twarzą, mówicie sobie, składacie sobie tą przysięgę. Kapłan jest tylko oficjalnym świadkiem tego ślubowania, tego składania przysięgi. On potwierdza to małżeństwo, właśnie jak ma uprawnienia i błogosławi im na nową drogę życia. Także małżonkowie są szafarzami, czyli tymi, którzy składają tą przysięgę i którzy sobie udzielają tych praw do siebie nawzajem. Ksiądz tutaj nie ma nic jakby do powiedzenia. Ale to też tak, jak pewnie słyszeliście, że szafarzami są małżonkowie, ale tutaj Kościół jeszcze powie, jak tak się zagłębimy w tą naukę, to powie, oni są tylko wtórnymi szafarzami sakramentu małżeństwa. Bo my na mocy Chrztu Świętego już nie należymy do siebie, więc jak ja nie należę do siebie, to ja nie mogę oddać mojemu mężowi praw do siebie. Tylko Chrystus może oddać to prawo moje do siebie, bo ja na mocy chrztu należę do Chrystusa, czyli my jesteśmy tak naprawdę wtórnymi szafarzami, a pierwszym zasadniczym szafarzem sakramentu małżeństwa jest Pan Jezus, do którego należymy na mocy chrztu świętego. Do tego etapu też rzadko kto dochodzi, żeby tak to wyłożyć, więc, ale my musimy, słuchajcie, mocno, głęboko poczynić tą refleksję, żebyśmy wiedzieli, co tym ludziom mówić, nie? Także wielką porażką Kościoła, rodziców, którzy są wierzący, którzy ochrzcili dziecko, znaczy ochrzcili, przynieśli do chrztu i którzy wychowywali wierze katolickiej, jest to, jeżeli dziecko ochrzczone nie chce zawrzeć sakramentalnego małżeństwa. To jest porażka w zasadzie Kościoła i porażka, też mówię, rodziców i tak dalej, nie? Jest to niewątpliwie jakiś kryzys wiary, kryzys niezrozumienia tej istoty życia Bożego w nas. Ale to tutaj trudno, to jest porażka, ale trudno tutaj jakby winić, bo tak żyjemy w takim pędzie, że kto z nas się zastanawia nad tym, nie? Dopiero jak przychodzą jakieś trudne doświadczenia, to często taką jakąś głębszą refleksję nad naszym życiem, nad naszym przemijaniem, skąd jesteśmy, po co żyjemy. No ja wam życzę, kochani, żebyśmy sobie te pytania zadawali wcześniej niż wtedy, kiedy przychodzi jakaś śmiertelna choroba czy jakieś tragiczne wydarzenie takie po ludzku trudne do przyjęcia. Żebyśmy no, żyli od początku tak, starali się żyć tą pełnią. Oczywiście jesteśmy właśnie osobami słabymi, grzesznymi, będziemy się gubić, będziemy tracić nieraz z pola widzenia ten głębszy sens małżeństwa, ale żebyśmy powstawali, otrząsali się i dalej nad tym mężem, nad sobą pracowali w tym małżeństwie, żeby nam było dobrze, żebyśmy byli świadectwem, żywym znakiem miłości Boga do człowieka, do Kościoła, a Chrystus przecież oddał życie za Kościół, za nas na krzyżu. Także ta miłość małżeńska aż po krzyż, tak naprawdę gotowa oddać życie za współmałżonka. O. Sakrament małżeństwa dokonuje się w momencie zawarcia, tak? Czyli w dniu ślubu się dokonuje ten sakrament, ale działa przez całe życie. To nie jest tam taki tylko moment w kościele na czas składania przysięgi, tylko tam się coś ważnego zaczyna, ale to trwa przez całe życie. Zewnętrznym znakiem zaślubin, przynajmniej w Polsce, tutaj w naszym kościele, jest noszona obrączka. My je tam, pamiętacie, one są poświęcone, uroczyście nałożone i ona ma nam, ta obrączka, nieustannie przypominać o przymierzu zawartym. Ma strzec też naszej jedności, nierozerwalności. Zwłaszcza w obliczu trudności małżeńskich się nie ściąga obrączki, tak? Chociaż dzisiaj obrączka przestaje być taką świętością, zarówno dla tych, którzy, nie wiem, przystawiają się do mężatki, która ma obrączkę, a dla samej mężatki, która mając obrączkę, nie wiem, flirtuje na lewo i prawo, czy tam to dotyczy też mężczyzn, nie? Że kiedyś jak kobieta miała obrączkę, czy mężczyzna miał obrączkę, to było święte. On jest zajęty, tutaj już, no... Jest czyjś, należy do kogoś i tutaj nie będziemy kraść nikomu męża, żony. A dzisiaj to jest często takie, fajnie jest uwieść, nie, męża czy komuś, nie. No, a jeszcze fajniej uwieść na przykład księdza, nie, też są takie zakłady, nie. Ona udowodni koleżankom, że ona uwiedzie księdza, nie, czy ona uwiedzie, dlatego ksiądz powinien nosić koloratkę też, no bo skąd ona ma wiedzieć, nie, czy tam sutanny, czy jakiś znak zewnętrzny, tak jak my małżonkowie nosimy obrączki, tak osoby zaślubione Bogu powinny mieć jakiś zewnętrzny wymiar tego, że są zaślubione, skąd ja mam wiedzieć, że ten ktoś jest księdzem, nie. No. Jak często z przekory ktoś tam prowadzi program, dzień dobry Panu, ale jestem księdzem, dzień dobry Panu, ale jestem księdzem. A skąd ja mam wiedzieć, że Pan jest księdzem, nie? No, dlatego chwalmy naszych kapłanów, którzy chodzą w tych koloratkach, chodzą w tych sutannach. Oni chyba tego potrzebują, nie? Ja na przykład osobiście powiem wam szczerze, a propos obrączki, bardzo źle się czuję, jak muszę zdjąć obrączkę. Bardzo źle. Brakuje mi tego, a niestety ze względów zdrowotnych nieraz mam takie obrzęki, że czuję, że po prostu muszę zdjąć obrączkę. Ostatnio przez miesiąc nie mogłam nosić obrączki. Ja jej nie mogę nosić wtedy, słuchajcie, ani na palcu, ani na szyi. Ja po prostu mam taki obrzęk, że ja w ogóle nie mogę nosić prawie nic, więc po prostu leżała gdzieś w sypialni i tak dalej. Ja mówię, też nie mogę do kieszeni gdzieś przekładać, bo gdzieś zgubię, nie? A to jest tak święte, ważne, ale jak w końcu obrzęk zszedł, to pomyślałam, wow, tak jakoś niby tylko zewnętrzny znak, kawałek złota ktoś powie, nie? Albo jak mój mąż zgubił obrączkę, jaki to był ból, Myśmy najpierw szukali, co myśmy nie robili, słuchajcie, łącznie z tym, że w nocy, mam nadzieję, że mój mąż to wytnie, nurkowaliśmy, słuchajcie, w śmietniku, jak już wszyscy poszli spać, bo jedna z hipotez była taka, że gdzieś ze śmieciami wyrzuciliśmy, nie? No i w dobie, kiedy jeszcze nie było worków na śmieci, kiedy się wszystko wrzucało z bloku, w którym mieszkaliśmy, do jednego wielkiego kubła w nocy, wieczorem, jak już wszyscy sąsiedzi spali, poszliśmy z latarkami i przerzucaliśmy te wszystkie śmieci, żeby znaleźć tą obrączkę, nie? No, oczywiście znalazła się w małej kieszonce mojego męża w spodniach, bo mężczyźni mają takie kieszonki, że mają małą i jeszcze taką malutką, nie? Nieraz w dżinsach. A on coś tam w ciągu dnia wiercił i ściągnął i oczywiście zapomniał, nie? No, nie zakodował, zapomniał. No, ale to tak wam powiem, że walczyliśmy o to, to nam się wtedy udało znaleźć obrączkę, ale potem pewnego razu nam się nie udało znaleźć. No i dorabialiśmy nową z tego złota, które było poświęcone. Mieliśmy jeszcze trochę innego. Także też dla nas było takie ważne, żeby to była taka sama obrączka, znowu poświęcona, założona uroczyście w kościele. I chociaż żeby troszkę było tego złota, które gdzieś tam 15 sierpnia 95 roku zostało ten pierwszy raz uroczyście poświęcone i pobłogosławione i włożone na palec. Nie? Także, ale może my jesteśmy jacyś crazy, nie wiem. Ja w każdym razie wiem, że dla mnie jest to ważne i jak mój mąż nie ma obrączki, to ja od razu to zauważam, nie? Ja mówię, a ty już skończyłeś wiercenie, bo on najczęściej do jakichś takich robót, wiecie, takich domowych. Ja mówię, a ty już skończyłeś wiercenie, a o co chodzi? Ja mówię, wiesz, to jest twoja obrączka, nie? No. No, ale to tak. Teraz możemy się zastanawiać na przykład, no, czym się to małżeństwo różni od tych innych sakramentów? Na przykład, bo mówimy, że Pan Bóg przychodzi, nie? I właśnie ojciec Knot tutaj mówi, że nauka Kościoła jest bardzo precyzyjna, że przecież do siostry zakonnej Pan Jezus też przyjdzie na modlitwie, nie? Do księdza też przyjdzie na modlitwie, że są przecież ludzie, którzy nie mają, ani nie żyją w kapłaństwie, ani w małżeństwie i też jakoś żyją blisko Pana Boga, nie? Więc co tutaj jest takie ważne w tym naszym sakramencie małżeństwa? A jest to, że ta obietnica, że ten Pan Bóg bardzo mocno jakby przenika, uświęca, konsekruje tą więź, jaka jest między nami. Właśnie nie, że ja już mam tylko relację z Panem Bogiem i mój mąż ma z Panem Bogiem. My to oczywiście każdy ma z nas osobistą relację z Bogiem, ale że Pan Bóg jest, że już jesteśmy jakby takim trójkątem. Trójkątem w trójkącie, no bo ten trójkąt jeden z tych to jeszcze jest cała Trójca Święta, więc jeszcze jeden trójkąt. No. Także Kościół tutaj wspiera trójkąty, że jest Pan Bóg, jesteśmy my oboje, a ten Pan Bóg jeszcze jest w trzech osobach boskich. No i teraz Pan Bóg jest właśnie w tej więzi. To, że ja na przykład dla męża zrobię to i to, a tego nie zrobię dla sąsiada, nie zrobię tego dla koleżanki. Tych rzeczy nie mówię mężu, te rzeczy jakby mam nie łączą tylko z mężem i nie powiem koleżance. To jest już nasze, to już jest intymne, to już jest uświęcone. Pewnych rzeczy się nie wynosi na zewnątrz. Dlatego nie miejcie za złe ludziom, że oni tak nie chcą swojej intymności jakiejś mówić i tak dalej. Oczywiście są osoby, które trochę więcej mówią. Ja często też się zastanawiam, czy nie za dużo nieraz mówię, ale wiem, że ludzie też potrzebują konkretnych świadków, konkretnych przykładów. I ja ciągle mam nadzieję, odsłaniając na przykład jakieś tam swoje rzeczy z domu, że też ryzykuję, że ktoś coś, nie wiem, przeinaczy, opowie i będą o mnie różne krążyć plotki czy kawały o naszym małżeństwie, ale myślę, że trzeba uszanować to, że nie każdy powie wam o tym, co tak naprawdę przeżywa gdzieś głęboko w sercu, że to jest zarezerwowane tylko dla małżonków. I zresztą nienormalną byłoby sytuacją też gdybym ja, która mimo wszystko, że jestem otwarta i dużo rzeczy opowiadam, wam teraz ze szczegółami opowiadała, nie? Różne rzeczy, jak to z mężem przeżywam. Nie. Nieraz uważam, gdzieś tam czuję w sercu, że no, warto podać jakiś konkretny przykład, bo przykłady, słowa uczą, ale przykłady pociągają. Ale jednak no, pewne rzeczy są tylko nasze i tylko jakby Pan Bóg ma tam wgląd i nikt inny, nie? I pewnych rzeczy się nie wynosi. I do pewnych rzeczy jestem zdolna tylko z mężem i tylko dla niego. No, to oczywiście chodzi nie tylko o takie wzniosłe rzeczy, ale na przykład, nie wiem, nie chcę mi się ugotować obiadu, ale wiem, że to jest mój mąż i nagle jak sobie uświadomię, że to jest mój mąż i że ja mogę się przez to uświęcić, a jeszcze on mi podziękuje na przykład, to od razu mi się ten obiad chce gotować, nie? A dzisiaj powie na przykład psychologia humanistyczna, wszystko wolności, masz prawo do niezrobienia obiadu. Musisz zadbać o swój komfort psychiczny. Pewnie, że mam prawo i tak dalej, ale ja to czynię w wolności przecież, nie? No, a wolność nie polega na tym, że ja teraz nie muszę, że ja nie będę gotować obiadu, nie? Właśnie wolność polega na tym, że ja w wolności wybrałam mojego męża i ja dzisiaj chcę mu ten obiad ugotować, nie? Oczywiście to jest może głupi przykład, nie? Ale każdy ma w swoim małżeństwie wie na przykład, zna te swoje granice, nie? Że ja bym tego nie ugotował. Nieraz jak mój mąż mówi, wiesz, ja dzisiaj dzwoni w ciągu dnia, mówi, ja dzisiaj tam coś na mieście jedliśmy, bo wyszli z korporacji tam na jakieś spotkanie, meeting i mieli, i mówi, nie rób mi cię obiadu, nie? To wiecie co? Ja od razu sobie myślę, no tak, mój mąż nie przyjdzie na obiad, to ja dzisiaj nie robię obiadu. Dzieciakom dam, niech se zjedzą tam nieraz. Myślę. I tak sobie myślę, no źle robię, ale sobie pomyślałam, zobaczcie, jak w moim sercu zakształtowane, że mąż to mąż, a dzieci to dzieci, nie? Gdyby nie było męża, to ciężko by byłoby mi gotować te obiady. Jakby miłość do dzieci jest inna niż miłość do męża. Ale ze względu na męża ten obiad jest właśnie ze względu na niego. I nawet nie na dzieci, nawet nie dla siebie. Dla samej siebie też pewnie bym nie gotowała. Może po tygodniu, dwóch, jak już by mi się jednak zachciało czegoś fajnego, ale to też pokazuje, nie? Że na przykład człowiek nie chce mu się wynieść śmieci, ale jak żona ciężarna mówi, kochanie, śmieci się wysypują, to on to zrobi dla żony. Dla sąsiadki by tego nie zrobił, dla mamusi by tego nie zrobił, ale dla żony zrobi, nie? I to jest ta wyjątkowość tego, że Pan Bóg jest w tej więzi. No i możemy, to też taka ciekawostka, że nieraz żony się zastanawiają, bo często żony zostają w domu dłużej, bo na przykład rodzą dzieci i nie decydują się na jakąś pracę zawodową, ale też nie mają czasu na przykład pójść do kościoła regularnie, tak może w niedzielę, nawet jak są w niedzielę, to gdzieś to dziecko tam trzeba bujać, chodzić, nosić, to dziecko nie pozwala tak przeżywać głęboko Eucharystii i ta kobieta sobie myśli, jejuś, no a jeszcze była takiej tradycji jakiejś tam oazowej czy jakiejś, ona przed tym urodzeniem dzieci chodziła na mszę, modliła się regularnie, na wszystko, miała czas na rekolekcje, tu, tam, siam i nagle ona taka się czuje uziemiona, osaczona. Ona oczywiście chciała tego męża, tego dziecka, ona tak naprawdę gdzieś głęboko w środku się czuje szczęśliwa, ale ona sobie zadaje takie proste pytania, czy ja w ogóle się nie uwsteczniam, czy ja w ogóle robię jakiś postęp duchowy, czy Pan Bóg w ogóle jest obecny w tym moim życiu, bo ja tylko piorę, gotuję, sprzątam, nawet nie mam czasu się, nie wiem, ubrać, umalować. Ja chcę powiedzieć tym wszystkim mamom młodym, że jest Pan Bóg obecny i że Pan Bóg nad tym garnkiem, nad tą pieluchą, nad tym wszystkim może taką ogromną pracę dokonać, wykonać, taki postęp duchowy może zrodzić, że nie jedna siostra karmelitanka może nie zrobić takiego postępu duchowego. Możecie przejść do tych siódmych mieszkań szybciej niż nie jedna osoba zakonna czy nie jeden kapłan, nie? Że to jest ta miłość praktyczna i ta obecność Pana Boga w tej więzi i w tej codzienności. To też jest ciekawe. Moim zdaniem, i tutaj ojciec Knoc, znaczy w zasadzie nie wiem, czy ja podzielam jego zdanie, czy on moje, ale po prostu zgadzamy się i wiele osób, z którymi rozmawiam, które jakąś tam refleksję na temat małżeństwa czynią, mówią zgodnie, że małżeństwo sakramentalne jest dla osób wierzących. Że nie można dopuszczać do sakramentu ludzi, którzy nie wierzą. W tym sensie, że owszem, znaczy może inaczej, ksiądz tutaj powiedział, Krzysztof, że można, tak? Na jakichś specjalnych też jeszcze warunkach, nieraz to jest dyspensa, nieraz to jest tylko jakaś specjalna zgoda, jakaś potwierdzona przysięga, że tam te osoby będą chrzczone i tak dalej. Ale chodzi o to, że może być ważnie zawarty sakrament, który nie będzie nigdy owocny. Nie będzie owocny, czyli trzeba to rozróżnić, tą ważność sakramentu, czy nie ma przeszkód, jest wola, jest zgoda i jest małżeństwo, tak? Jeszcze jak dopełnione zostanie przez akt małżeński, jest małżeństwo, ale ono może nigdy nie wydać owoców sakramentu małżeństwa, bo nie ma tej współpracy z łaską, bo nie ma tego na poważnie potraktowanego Pana Boga w swoim życiu. I takich małżeństw mamy bardzo dużo, ważnie zawartych, ale tak jakby nie widzimy tego, o czym pisze papież, tej głębi. Nie zachwycamy się nad ich miłością. Wręcz jesteśmy nieraz zgorszeni, nie? Nieraz nawet właśnie myślimy, po co oni się w ogóle pobierali, nie? I to jest dla mnie ogromne cierpienie, ogromny ból. Ja się ciągle zmagam. Na szczęście dnie ja muszę decydować w Kościele, kogo dopuścić, kogo nie dopuścić. Bo to jest taki ogromny nieraz ból, że przechodzą przez poradnie ludzie, gdzie wyczuwamy, że to wszystko jest na takich nikłych przesłankach budowane, że oni w zasadzie nie wiadomo nawet, co ich łączy, ona potrafi, czy on potrafią się tak zachować brzydko w stosunku do mnie, czy do osoby prowadzącej, czy do siebie nawzajem, a druga osoba w ogóle nie reaguje. Jeżeli na przykład narzeczony jest chamski w stosunku do prowadzącej, no to ona powinna otworzyć oczy, nie? On jest tak, potrafi na przykład, no to ja bym pomyślała sobie, nieraz go kopnie pod stołem, nieraz nie, nieraz się za niego wstydzi, nieraz nie, ale ja się zastanawiam, że ta dziewczyna się nie wycofa z czegoś takiego, nie? Że on już przed ślubem pokazuje, jak on traktuje ludzi, matkę, ją, a ona dalej w to brnie, nie? Więc ja nieraz mam w takich skrajnych sytuacjach wątpliwość, czy to małżeństwo w ogóle ma sens. Ale też wiem, że łaska Boża na każdym etapie może się, oni mogą zapragnąć tego Pana Boga i zaskoczyć i mogą z takiego małżeństwa, które nam się wydaje po ludzku źle rokowało, no, urosnąć do pięknego małżeństwa, które będzie no właśnie tym wzorem komunii osób boskich. Także tutaj jest jeszcze całe pole przestrzeni łaski. Niemniej jednak powinniśmy moim zdaniem dążyć do tego w przygotowaniu do ślubu, więc nie skracać, tylko wydłużać to przygotowanie, żeby jeżeli mamy do czynienia z osobami, które są na bakier z Kościołem, uświadomić, przekonać, spróbować ich zewangelizować. Tylko zobaczcie, też jeszcze ciekawostka taka, ja, jak Teresa Zawilla, mnóstwo dygresji, ale mam nadzieję, że nadążacie. Na przykład jest kerygmat chrzcielny, tak? Chrzest, przygotowanie potem mamy do komunii, przygotowanie do bierzmowania. I taka osoba, katolik, ochrzczony, przechodzi to wszystko i co? I nie doświadcza spotkania z Bogiem. Duch Święty oczywiście czuwa nad tym, on jest obecny. On jest ważnie ochrzczony, wszystkie te sprawy gdzieś w zalążku są złożone, ale on nie współpracuje z tą łaską. I on dochodzi potem do sakramentu małżeństwa i dalej tego Pana Boga w swoim życiu nie spotkał. Dalej tego Pana Boga traktuje jako takiego no, wielki obecny, no, tradycja, nie wiadomo co tu przeważa, ale generalnie nie ma tego, tej więzi z Bogiem, takiej świadomie, takiej, o której mówimy, która, jak święty Paweł spadł z konia, nie? Tak po prostu nas powali, oświeci, nagle życie zupełnie nam się wywraca do góry nogami, nagle wiemy, o co chodzi temu Kościołowi, Panu Bogu, nie? Czyli jeżeli człowiek nie przeżyje takiego nawrócenia, wstępuje w małżeństwo, nie jest, a jest ochrzczony, może to małżeństwo nie wydać tych owoców. Ale ojciec Knoc genialnie mówi o tym, że jeżeli kerygmat chrzcielny nie doprowadził go do spotkania z Bogiem, czyli chrzest, bierzmowanie, eucharystia, wszystkie te sakramenty po drodze, w których uczestniczył, nie sprawiły jego nawrócenia, to sakrament małżeństwa ma w sobie tak ogromny potencjał, że być może jest czas obudzenia tego sakramentu na tyle, żeby pokazać tym ludziom, kochani, może nie czujesz Eucharystii, może, nie wiem, nie spowiadasz się, bo wychodzisz i czujesz, że się nic nie zmieniło. Nie masz tej wiary, nie masz tej relacji z Bogiem, ale ojciec Knoc mówi, że tam jest taki potencjał w sakramencie małżeństwa, że jeżeli my będziemy głosić kerygmat sakramentu małżeństwa, będziemy mówić, kochani, zobaczcie, jak wy się pięknie kochacie, wiecie, że w tej miłości waszej jest Pan Bóg, zacznijcie, nie zastanawiać się, czy ten Pan Bóg jest, tylko jak On jest, zacznij uwielbiać Pana Boga w twojej żonie, w twoim mężu. To on mówi, że w tym, jakby od tego kierunku, od sakramentu małżeństwa może nastąpić nawrócenie. I oni wtedy, to wierzcie mi, Pan Bóg i Duch Święty, cała Trójca się zatroszczy o to, żeby ten człowiek, który w miłości żony swojej odkrył Boga, Pan Bóg się o to zatroszczył, żeby go przyprowadzić do Kościoła. I on będzie chciał się wyspowiadać, on będzie chciał w tej Eucharystii uczestniczyć. On nagle, to co nie zrobiło bierzmowanie, sakrament pokuty, pojednania, Eucharystia i chrzest, nie zrobiło, zrobiło, ale on tego sobie nie uświadomił, nagle to może zrobić miłość żony do męża albo męża do żony. I wierzcie mi, że tak jak Matka Boża nigdy nie zasłoni Pana Jezusa, dlatego my nie możemy się bać Maryi i Mariologii całego traktatu o Matce Bożej. Matka Boża zawsze odeśle do swojego Syna. Zresztą Pan Jezus też odsyła do matki często. Tak sakrament małżeństwa zawsze odeśle do sakramentu chrztu, Eucharystii, bierzmowania, pokuty, pojednania i tak dalej. Małżonkowie będą chcieli też uczestniczyć w sakramencie namaszczenia chorych, a któreś będzie chore. Faktycznie, więc sakrament małżeństwa dobrze obudzony i przeżyty, w którym sobie uświadomimy obecność Boga, on nas z powrotem przyprowadzi, zakorzeni w tym, co być może do tej pory nam się wydawało drętwe, w czym Pan Bóg tak naprawdę nam się wydawał nieobecny, a Pan Bóg tam jest, nie? Jest w tych wszystkich sakramentach. Więc to jest też moim zdaniem geniusz, myślę, że Ducha Świętego, który mocno obdarował Ojca Knoca, że on takie rzeczy nazywa. I jak on o tym mówi, to wiecie, na mój grunt to pada bardzo mocno. Ja go po 10 latach spotkałam w zeszłym roku i zaprosiłam go właśnie na rekolekcję, bo ja pomyślałam sobie, wow, on już nie mówi o doznaniach, tylko o tym właśnie, o Batmanie, on taką historię zawsze opowiadał, o tych wszystkich doznaniach, jak tam sobie, jak się ubrać, jak się popachnieć, jak takie rzeczy, żeby seks był fajny, boski, właśnie przeżywany. Też on jakby kiedyś łamał te takie mity, mam wrażenie, i tak dotykał tylko doznań. Akcie małżeńskim, a teraz poszedł tak głęboko, że jak po 10 latach go spotkałam, jak ja, okay, usłyszałam, co on mówi, pomyślałam sobie, wow, to jest dowód na istnienie Boga w Kościele, na istnienie, na działanie Ducha Świętego w Kościele. Że Pan Bóg potrafi poruszyć serca kogoś, kto w ogóle nie żyje w małżeństwie, kto nie zna tego z autopsji, nie? Ale właśnie pokora i spotykanie się z ludźmi, słuchanie tych ludzi.
I on właśnie często spotyka się z ludźmi, którzy właśnie ten małżeństwo chcą przeżywać w sposób taki głęboki, sprawia, że mam nadzieję, że polski Kościół wyda jakąś porządny traktat o duchowości małżeńskiej. Także nie mylić sakramentu małżeństwa z sakramentem chrztu. To są zupełnie inne sakramenty. Naprawdę. Sakrament chrztu udziela nam tego życia Bożego i Pan Bóg w relacji osobistej z nami trwamy, ale sakrament małżeństwa to już mamy mąż i żona i to jest sakrament więzi. No i tak powiem wam jeszcze tak już, bo tak będziemy pomału lądować, że tak w zasadzie sakramenty małżeństwa w zasadzie są takie trzy etapy i trzy grupy ludzi, którzy w Kościele zawierają małżeństwo i tak jakby to musi też ewoluować w nich, nie? Czyli pierwsza grupa to są właśnie ci ludzie ochrzczeni, którzy żyją po prostu, przyjmują sakrament, nie, ale tak naprawdę nie mają tej wiary w działanie Boga, nie? Oni po prostu robią to właśnie z tradycji, często w ogóle nie mają wiary w to, że Pan Bóg w ogóle działa w innych sakramentach. Oni w ogóle nie są w stanie rozpoznać Chrystusa w swoim życiu. Tym bardziej nie myślą w ogóle, że Pan Bóg może mieć jakiś wpływ na ich małżeństwo. No i właśnie to jest to, co powiedziałam. Oni ważnie zawrą małżeństwo, ale ono nie wyda owoców. Jest też grupa małżeństw taka, i tych chyba jest najwięcej, którzy żyją chrztem, żyją tym kerygmatem chrzcielnym, modlą się, wiedzą, że są święta czas i spowiedzi, że trzeba dziecko ochrzcić, że trzeba pojechać nawet na rekolekcję, czy jak jest misje w parafii, to trzeba pójść. W ogóle generalnie czytają Pismo Święte, jakoś się formują. Żyją jakąś duchowością chrześcijańską, tylko że oni są tak ukształtowani przez pewną taką tradycję religijną, że oni potrafią dostrzec Boże działanie w różnych innych sakramentach, ale w sakramencie małżeństwa w ogóle nie. I to są też takie osoby, które jak trzeba iść na mszę, to oczywiście idzie, ale żona idzie na inną godzinę, mąż na inną. Jak siedzą obok siebie, nie zawsze obok siebie siadają, nie? Nie zawsze tak jakby... Ja nie chcę tutaj nikogo oceniać, broń Boże, żebyście tutaj nie myśleli, że kogoś oceniam. Po prostu tak jest, nie? Te osoby... Po prostu całe życie tak przeżywają. One wiedzą, że mają, że obowiązkiem małżeńskim jest pożycie, więc współżyją, więc mają dzieci, nawet wspólnie te dzieci wychowują, ale się razem nie modlą za siebie nawzajem. Modlą się nieraz z dziećmi, nieraz raz mama z dzieckiem, raz ojciec z dzieckiem, za jakiś czas się pomodlą wspólnie, ale tak naprawdę ta nawet wspólna modlitwa nie odsyła ich do siebie, do jakiegoś głębszego przeżywania sakramentu małżeństwa jako sakramentu małżeństwa. No i to też jeszcze jest taki nie etap doskonały. My mamy dojść do tego trzeciego etapu. Mówię do tych wszystkich, którzy tym sakramentem żyją bądź będą żyli. Mianowicie mamy podjąć taki proces takiego głębokiego rozeznania duchowego nad obecnością Boga w tej naszej więzi. W tej naszej właśnie więzi. No, Pan Bóg poprzez naszą męskość, kobiecość będzie działał na różne sposoby. Nie zastanawiamy się, czy działa, tylko jak działa. Jak działa, dziękujemy Mu za tą obecność, prosimy Go o tą obecność i tak dalej. Ta obecność uświęcona aż po grób i uświęcona aż po taką zdolność oddania życia za współmałżonka, nie? Rezygnacji z własnego właśnie ja na rzecz my. No i to są małżeństwa, które się budzą coraz częściej właśnie i ta moje cele mojego tutaj też wystąpienia jest to, żebyśmy my stawali się takim małżeństwem, żeby nas było coraz więcej, żebyśmy mieli świadomość, że warto jechać razem na rekolekcje, że warto pójść do tej mamy razem, że warto pójść, nie wiem, nawet do lekarza, ginekologa nieraz razem. Nam się, ja nie mówię, że mamy wszystko robić razem identycznie, to nie na tym polega jedność, ale chodzi o to, że my mamy być też takim świadectwem tego, że jesteśmy wspólnotą właśnie, tą wspólnotą wyjątkową, która jest między nami. No, ja nieraz sobie myślę, że ja co jakiś czas zabieram mojego męża gdzieś na jakieś tam wyjazdy służbowe, bo nieraz, wiadomo, my w tej tematyce małżeńsko-rodzinnej się szkolimy i tak dalej i ja tak raz wzięłam mojego męża i tak się zdziwiłam, że może ja słabiej przeżywałam taką konferencję, bo byłam zaabsorbowana mężem, tak miałam nawet takie wątpliwości, że powinna męża brać, może to będzie źle odebrane, nie? Nie każdy jeździ z mężem, ale wiecie co, tak sobie potem pomyślałam, jeden biskup do mnie podszedł i powiedział: dobrze, że pani przyjechała z mężem. Potem ojciec Knos podszedł, mówi: Jejuś, jak fajnie, że wydajecie świadectwo, że przyjechaliście razem. Były tylko dwa małżeństwa, które przyjechały, a reszta były tak właśnie w pojedynkę. Wiem, że nie każdy może i tak dalej, ale zastanawiajmy się, jeżeli mamy taką możliwość, żeby jechać jednak z mężem, nie? Aby przełożyć nasz tam... Nieraz Kościół powie i o ten temat samotności w małżeństwie jest też ciekawym tematem, że w małżeństwie samotność nie musi być patologią, nie? Że małżeństwo... W małżeństwie samotność nieraz jest skazana, żeby się oddalić od siebie na chwilę, żeby się, nie wiem, odpocząć, zatęsknić, żeby sobie nawet uświadomić to, właśnie za kim tęsknimy, jak wielkim darem jest ten współmałżonek, żeby się oddać modlitwie i tak dalej, ale normalnie, żeby to była wyjątkowa sytuacja, zasadniczo, żebyśmy wiele rzeczy robili razem, zwłaszcza tam, gdzie właśnie możemy dać świadectwo tego, że jesteśmy małżeństwem zgodnym, szczęśliwym, trwałym. Tego świat dzisiaj potrzebuje, nie? Ale musimy też być świadomi, że walka duchowa się toczy o nasze zbawienie, o nasze małżeństwa. Zresztą nawet te objawienia chyba w Fatimie były takie, że ta ostateczna walka się rozstrzygnie właśnie poprzez małżeństwo, przez rodzinę. Widzimy, jak atakowany, jak znienawidzony jest Kościół katolicki i małżeństwa, nie? Jak właśnie się podważa tą świętą, tą jedność, ile rozwodów, ile tej plagi. Jedni znajomi teraz mi powiedzieli, że oni się w 20 minut rozwiedli. W 20 minut ich sąd rozwiódł. Szok dla mnie to był, nie? Ja nie mówię, że znaczy, instytucje państwowe nie będą walczyć o małżeństwo, tak? Ale 20 minut to jest po prostu dla mnie jest w ogóle szok, nie? Że można małżeństwo w 20 minut rozwiązać. No, ale nic. Jest w każdym razie walka duchowa, która toczy się o nasze życie, nasze zbawienie, nasze małżeństwo, nasze rodziny i my musimy być świadomi, że jesteśmy w obszarze tej walki, ale też, że wynik tej walki jest rozstrzygnięty, że Pan Jezus jest Zbawicielem świata, nie my, nie? Że ta walka jest ostatecznie rozstrzygnięta i że mocą Bożą jesteśmy w stanie pokonać wszystkie te trudności. A tak a propos, jeszcze taka dygresja, a propos tego, warto sobie w lustrze powtarzać rano, jak się myjemy, czy jak staniemy, nie jestem Zbawicielem świata, nie jestem Zbawicielem świata. Bo nam się nieraz wydaje, że my jesteśmy Zbawicielami świata, że bez nas świat to w ogóle nie będzie istniał, nie? Wszystko musimy my zrobić sami i tak dalej. Ja sobie często muszę to powtarzać, że nie jestem Zbawicielem świata. No. Także musimy być świadomi tego, że grzech wszedł, tak, w świat, w ludzkość, że my jesteśmy zranieni grzechem, że grzech się w te nasze relacje wkrada małżeńskie i grzech co może rodzić? Albo będzie na pewno rodził różne zranienia i albo pójdziemy w tym kierunku przebaczenia i będziemy budować jedność małżeńską, będziemy się wznosić po każdych takich zranieniach, po każdym kryzysie, po każdym trudnej sytuacji coraz głębiej, coraz wyżej, będziemy zafascynowani coraz mocniej swoim małżeństwem, albo pójdziemy niestety, co dzisiaj wiele osób czyni, chowanie tak zwanych urazy i to będzie prowadzić do coraz większego cierpienia, coraz większych konfliktów, coraz większych podziałów, aż do rozpadu, nie? Aż w pewnym momencie człowiek stwierdzi, że nie ma sensu, nie? Tylko, że dla Boga nie ma nic niemożliwego i Pan Bóg może naprawdę wiele i On może, nawet jak to małżeństwo przeżywaliśmy, czy przeżywamy dosyć płytko, On nam może bardzo, bardzo pięknie może nas jeszcze zadziwić. Nam się nieraz wydaje, że my już tyle przeżyliśmy, że my już tyle mamy ze sobą, że nas już nic fajnego nie spotka. I zachęcam wtedy do szczególnej modlitwy. Jeżeli taka nawet postawa się gdzieś wkradnie, nie wiem, w pożycie małżeńskie, że ojej, znowu z tym samym mężem, znowu to samo, znowu nic nas już fajnego chyba nie spotka, to wiedzcie, że jak się pomodlicie do Ducha Świętego, to się zdziwicie, że po 20 latach małżeńska ten seks może być za każdym razem inny, że ten małżonek jest za każdym razem inny, że on jest ciągle świeży, ciągle młody, mimo peselu, ciągle nas czymś zaskakuje, nie? Żeby nie popaść w taką rutynę. Małżeństwo jest taką przygodą ogromną, która oczywiście finał będzie miała tam po drugiej stronie, ale my już dzisiaj możemy żyć bardzo głęboko, pięknie i naprawdę ta łaska sakramentu nam nastarczy na całe życie. To nie jest tak, że tylko tam na pierwszy rok, dwa, trzy do urodzenia pierwszego dziecka, nie? Pięknie mogą małżonkowie funkcjonować wtedy, nawet kiedy będą już tak po ludzku starzy i schorowani, i niedołężni i tak dalej. Tego wam życzę mocno i nam wszystkim. No, a wracając jeszcze tak do tego, co możemy zrobić, jak to małżeństwo sakramentalne nam się psuje, jak coś się złego dzieje. Przede wszystkim profilaktyka, nie? Czyli modlitwa zawsze za współmałżonka, ze współmałżonkiem, zwłaszcza dziękczynna. Naprawdę, jak zaczynamy dziękować, to uświadamiamy sobie, jakby te wszystkie wady, te wszystkie kłopoty stają się takie malutkie. Jak człowiek tak nawet takie ćwiczenie sobie przeprowadzi. Znajdź 5 rzeczy, za które mogłabyś się podziękować Panu Bogu, swoim mężu, nie? I tak dalej. Nawet człowiek, oczywiście najpierw 10 wad widzi, nie? Ale sobie myśli, nie, no to miały być zalety, a nie wady, nie? I w końcu szukasz. No jest jedna, wow, nie? Druga, nie? Po południu, o trzecia wskoczyła, nie? Uśmiechnął się ładnie. I tak, ale wiecie, nawet jak sobie człowiek tak trochę na siłę takie ćwiczenie przeprowadzi i nagle podziękuje Panu Bogu, to w ogóle życie się w innych barwach. I dlatego szczególnie mówię o modlitwie dziękczynnej. Szczególnie, żeby Panu Bogu dziękować za męża, a nie mówić Panu Bogu, co ma w nim zmienić, nie? Bo ja tak chcę. Bo często tak jest, że mąż robi rachunek sumienia żonie, a żona mężowi. Nie, rachunek sumienia też robimy sobie, nie? W małżeństwie. Także przed sakramentem pokuty pojednania, szczególnie jak i też rachunek robimy sobie. I nawet jak się spowiadamy jedno po drugim, to nie tak, że proszę księdza, zaraz przyjdzie mój mąż, nie ksiądz mu powie i tak dalej, nie? Tak z ciekawości wam powiem, że wcale nie jest zalecane, co takie się wydaje fajne, och, jak mieć wspólnego spowiednika i spowiadanie się jeden po drugim, bo ojciec Jordan, to jest taki kapucyn, który jest tam odpowiedzialny za szkołę spowiedników w Polsce, mówił, że to w bardzo kłopotliwej sytuacji stawia księdza, jeżeli on spowiada żona, za chwilę spowiada męża, bo żona może coś innego powiedzieć, a on coś innego o tej samej rzeczywistości i teraz ktoś kłamie i tak dalej. Już ksiądz, wiecie, on mówił o tym dyskomforcie i o tej tajemnicy spowiedzi. On bardzo woli taką sytuację, że jak przychodzą razem, to mówi, to kochani, to ja wyspowiadam żonę, a mąż niech idzie do mojego kolegi, zaraz poproszę, żeby wyspowiadał męża, nie? No to tak ta ciekawostka. Także sakramenty, częste uczestnictwo w różnych sakramentach na pewno pomaga tej jedności małżeńskiej, rekolekcje małżeńskie, modlitwa, uzdrowienie wewnętrzne, samowychowanie, czyli zasadniczo, moja koleżanka tak fajnie mówi, że formacja, albo ciągła formacja, albo ciągła frustracja, czyli mamy się ciągle formować, bo inaczej będziemy ciągle sfrustrowani. Formacja różnego typu, to nie musi być ciągle jakieś rekolekcje czy odsłuchiwanie, może być książka, może być cokolwiek, ale żebyśmy ciągle jakby w tym kierunku się rozwijali. No i oczywiście dążyli do tej świętości, mieli świadomość tego, że świętość to nie jest dla tam tylko zakonników i to tylko z wybranych zakonów kontemplacyjnych, nie, ale dla nas, w małżeństwie. Tego dzisiaj świat potrzebuje. Są też grupy wsparcia, są jakieś tam propozycje, nawet ja wam tu wysyłam właśnie tej komunii małżeństw, to jest propozycja, którą ojciec Knos propaguje w całej Polsce. Myśmy tutaj w to weszli, te spotkania dla małżonków. To są takie, powiedzmy sobie, profilaktyczne spotkania, żeby właśnie się dobrze działo, że nie, że my dopiero reagujemy wtedy, kiedy się wszystko wali, tylko reagujemy wtedy, kiedy jakby tak się formujemy, żeby właśnie być gotowi na każde wydarzenie. Jak przyjdzie jakieś trudne doświadczenie, to my już ze spokojem podchodzimy do tego, tak, to jest kryzys, kryzys jest fizjologią, przejdziemy go z Bożą pomocą i kryzys przechodzimy z Bożą pomocą i kryzys mija i potem jest głębsza fascynacja sobą i znowu wznosimy się na wyższy szczyt, nie? Więc ta wiedza, ta formacja, zanim się wszystko wali, jest bardzo fajna, bardzo dużo daje spokoju, nie? No, ale też nieraz przychodzą ludzie dopiero wtedy do Boga, jak już jest ta trwoga, nie? Przychodzą nieraz bardzo późno i też można wtedy znaleźć pomoc. Wtedy jest to kompetentne poradnictwo czy jakaś jakaś już pomoc bardziej specjalistyczna potrzebna. Więc generalnie mamy narzędzia, mamy wsparcie ze strony Kościoła i, no, i zasadniczo trzymajmy się tego, żeby się dobrze działo. To jest chyba, słuchajcie, to patrzę wszystko na dzisiaj. Tak. Słuchajcie, dziękuję Wam za uwagę.